wspólnie rozważyć kolejny fragment z Ewangelii Marka. Zapraszam, jeśli ktoś nie ma konspektu, to proszę podnieście rękę, abyśmy ten konspekt mogli wam podać. Wszyscy są zaopatrzeni, więc myślę, że możemy ten czas zacząć.
Dzięki. Będziemy rozważać Słowo Boże. Czy rozważanie Słowa Bożego ma sens? Ma, jeśli jest połączone z wiarą słuchających. Rozważanie słowa to nie jest przelewanie słów, jeżeli towarzyszy temu nasza wiara. Więc to jest czas naszej wiary, naszego otwierania się na to, co Bóg ma nam do powiedzenia przez ten trzeci rozdział Ewangelii według świętego Marka. Słowo Ewangelia znaczy dobra nowina. Bóg ma dziś coś tobie do powiedzenia, coś dobrego, ma dobrą nowinę. Ta Ewangelia nie jest Ewangelią Marka, to jest Ewangelia Boża. To Bóg posyła ludzi, by zapoznać ich z dobrym Bożym planem. Ale tę Bożą Ewangelię opowiedział Marek, dlatego się mówi, że ona jest według Marka. Marek był sekretarzem Piotra. Ewangelia powstała w 55 roku, mniej więcej w tym czasie, co oznacza, że jeśli wziąć pod uwagę, że nasz Pan Jezus wstąpił do nieba we wczesnych latach 30., a Ewangelia została napisana 25 lat później, czy w tym okresie, z Rzymu, który był stolicą ówczesnego Imperium Rzymskiego, to pochód Ewangelii był piorunujący. Piotr, który stoi za Ewangelią i którego poselstwo Marek spisywał, bo był jego sekretarzem, przez swoje zwiastowanie dobrej nowiny, przez mówienie o Jezusie Chrystusie, w jakiś sposób uobecniał Jezusa Chrystusa wszędzie tam, gdzie nasz Pan był ogłaszany. I dzisiaj czytajmy trzeci rozdział.
I znów wszedł do synagogi, a był tam człowiek mający bezwładną rękę. Jak widzimy, Marek w swoim przesłaniu jest bardzo konkretny. Zwraca uwagę na to, na co my powinniśmy zwrócić uwagę, więc w tym momencie nie ma opisanego miejsca, więc domyślamy się, że jest to ciągle Kafarnaum, bo przecież o Kafarnaum czytaliśmy i w drugim, i w pierwszym rozdziale. Natomiast zwraca uwagę na tego człowieka, który boryka się z chorobą. I śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, aby móc go oskarżyć. Wtem zwrócił się do człowieka, który miał usłą rękę. Wstań i wyjdź na środek. A do nich powiedział, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Duszę ocalić, czy zabić? Oni jednak milczeli. Dziwna sytuacja. Sugestia Marka o człowieku, który jest w synagodze i który bezwzględnie potrzebuje pomocy, skupia się jednak na postawie wręcz nieprzewidywalnej faryzeuszy. Tych, którzy byli częścią tego spotkania, ale nie zainteresowani, by pomóc, tylko aby złapać go na przewinieniu związanym z szabatem. Niektórzy komentatorzy nawet mówią, że prawdopodobnie część tej najwyższej rady żydowskiej była obecna, ponieważ ci obecni faryzeusze jakoś nie mogli sami sobie poradzić z działalnością Jezusa. Wtedy zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc powiódł po nich wokół gniewnym spojrzeniem, a następnie zwrócił się do człowieka. Wyciągnij rękę. I wyciągnął, a jego ręka stała się znów zdrowa. Faryzeusze zaś zaraz wyszli razem z Herodionami. Rozpoczęli naradę w jego sprawie, jakby to zgładzić. Każda władza potrzebuje zwolenników i popleczników. Tutaj pada sformułowanie o Herodianach. Mamy do tego przypis. Nie chciałbym go czytać, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kim byli ci Herodianie? Otóż powiedziałbym, że bardziej ci Herodianie byli poplecznikami, ponieważ interesowała ich tylko korzyść, którą mogą wyciągnąć z tym, że będą wspierać Rzymian. Byli Żydami. Byli na pewno niezadowoleni z faktu okupacji, ale chcieli wykorzystać ten czas na swoją korzyść. Jest mowa o tym, że faryzeusze wyszli z Herodianami. Ci zwolennicy właśnie Heroda, wśród nich znajdowali się też saduceusze, czyli religijnie rzecz ujmując, przeciwnicy czy rywale faryzeuszy.
W ogóle cała ta historia, zwróćmy uwagę, niesie w sobie jakieś ciekawe przesłanie. Przychodzi do synagogi człowiek, który ma chorą rękę. Przecież w synagodze powinno chodzić o to, żeby człowiekowi uszczęśliwić życie. Ten człowiek z jedną ręką na pewno nie był tak sprawny na rynku pracy. Ileż można wykonać jedną ręką? Sporo, ale lepiej mieć dwie. Ci ludzie zamiast cieszyć się, że Jezus przywrócił sprawność człowiekowi, naradzają się, jakby go zabić. Wyobrażamy to sobie? Dla mnie to jest w czystej postaci obraz religijnego zaślepienia. Ale zwróćmy na tym tle uwagę, że Jezus Chrystus nie jest człowiekiem religijnie zaślepionym. Dla Niego liczy się człowiek, nie przepis. To ważne, dlatego że w Kościele są ludzie z bezwładnymi rękami, ludzie z problemami. Ten fragment uczy nas, że w odróżnieniu do zwykłej religii Jezus jest zainteresowany Twoją sprawnością, zainteresowany Twoim dobrobytem, Twoim szczęściem. On wbrew presji religijnej, a nawet wiedząc, co go spotka za to, co zrobi, uzdrawia człowieka. To jest ważne dla każdego z nas. Jezus dba o nas, troszczy się o nas, nawet wbrew społecznym oczekiwaniom, nawet wbrew różnym religijnym, czy politycznym, czy wszelkim innym presjom. Jemu zależy na tobie. Więc jeśli dziś jesteś osobą z jakimkolwiek nierozwiązalnym problemem, możesz z tym przyjść do Jezusa. Jest czas spotkania, coś w rodzaju szabatu, i jest Jezus obecny wśród nas, który zainteresowany jest Twoim dobrobytem, a nie przepisem prawnym. Przyjdź do Niego. Jezus jest przy Tobie. Ten następny fragment o tym dalej przekonuje, bo po spotkaniu w synagodze Jezus idzie znów do ludzi. Uwaga! Jezus tymczasem wraz ze swoimi uczniami oddalił się w stronę morza. To było Jezioro Galilejskie. Ruszył za nim wielki tłum ludzi. Skąd ci ludzie byli? Żeby to sobie uświadomić, to w konspekcie dla dzieci na drugiej stronie mamy mapę. Ci z nas, którzy mają tą mapę, otwórzmy ją i czytajmy treść Ewangelii razem z otwartą mapą. Ruszył za nim wielki tłum ludzi z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, zza Jordanu, więc byłaby to Perea, Dekapolis, z okolic Tyru i Sydonu, więc to już obszary Fenicji. Ten wielki tłum szedł za Jezusem. Jezus, głosząc Ewangelię w Galilei, zauważcie, że głosił w środowisku międzynarodowym, można powiedzieć w tyglu narodów, Jezioro Galilejskie ze swoim rybołówstwem, bogactwem ściągało handlarzy, przybyszy z różnych miejsc. Z całego obszaru, który widzimy tutaj na mapie, ludzie przybywali słuchać Jezusa. Ale po co? Ten wielki tłum szedł za nim, słysząc o wszystkim, co czynił. Ciekawe, szedł za nim nie dlatego, że słyszał o wszystkim, co mówił, tylko o wszystkim, co czynił. Ludzie byli zainteresowani czynami Jezusa, bo to były cuda. I ludzie chcieli mieć korzyść z tego, że właśnie jest wśród nas cudotwórca. Widzimy ogromne parcie na to, żeby poprawić sobie byt. Oni ciągnęli do Niego. On natomiast powiedział swoim uczniom, by była dla Niego przygotowana łódka. Dlaczego? Z powodu tłumu, aby Go nie stratował. A dlaczego miałby Go stratować? Dosyć zrozumiałe. Wielu bowiem uzdrowił, a jak uzdrawiał? Albo przez to, że ich dotykał, albo przez to, że oni Jego dotykali. Więc niewykluczone, że ci ludzie tak chcieli być dotknięci, tak chcieli dotknąć, że gotowi byli nawet nad głową innych skoczyć na Jezusa. Kiedy mieliśmy małe dzieci, to często zachęcałem je, żeby tak biegły ku mnie i skoczyły mi na ręce, ja je podnosiłem w górę. I tak się bawiliśmy, przy okazji miałem gimnastykę. Ale taki kawałek dziecięcego ciężaru, jak na ciebie spadnie, to już jest coś. Znamy to ze swojego doświadczenia. Należało chronić Jezusa, żeby ktoś na Niego po prostu nie skoczył. Wielu bowiem uzdrowił, także ci, którzy mieli jakieś dolegliwości, uwaga, parli na Niego i chcieli Go dotknąć. A duchy nieczyste, ilekroć Go widziały, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Synem Bożym. Lecz On często nakazywał im, aby Go nie ujawniały. Ciekawe, Jezus unikał rozgłosu.
No właśnie, Jezus unikał rozgłosów. Czy nie zastanawiało Ciebie nigdy to stwierdzenie, które wiele razy pada na kartach Ewangelii? Przyznam się, że mnie często i dzisiaj również mnie to zastanawia. Dlaczego Jezus unikał rozgłosów? Może dlatego, że ten rozgłos budził niepotrzebną sensację i pchał ludzi ku poprawieniu czegoś w swoim życiu na swój sposób. A przecież wiemy, że Jezus nie jest zainteresowany czymś i to na mój, twój, nasz sposób. Jezus zainteresowany jest tym, żeby dokonać zupełnej przemiany twojego życia. Chce je przeobrazić na Jego sposób, na Jego wzór. A ludzie mają często tendencję do tego, żeby próbować się przypodobać autorytetom. Trochę zamydlając się burzając faktyczny obraz swojej sytuacji. Jezus chciał zwrócić uwagę na prawdziwą wartość, a tą prawdziwą wartością jest zbawienie, jest odrodzenie, jest nowonarodzenie. Ci ludzie, jak usłyszeliśmy, przyszli po to, aby oglądać czyny, a nie słuchać to, co było istotą Jego nauczania. I też na pewno Jezus nie był zainteresowany, aby rozgłos Jego o sobie dokonały, jak tu czytamy, duchy nieczyste, które przecież nie były zainteresowane tym, aby ludzie przyszli do Jezusa po zbawienie. Chcieli stworzyć inny obraz Jezusa i wzbudzić zupełnie inne zainteresowanie po to, aby te tłumy, które będą przychodzić, być może po to, aby te tłumy, które będą przychodzić, zatrzymywały go, spowalniały go w działaniu. Jezus zna swój plan i wie, po co przyszedł. Dlatego już na samym wstępie stara się niszczyć wszelkie blokady, barykady, wszelkie hamulce, które mogłyby towarzyszyć tym wydarzeniom. Ludzie oczekiwali uzdrowień, ale uzdrowienie, zobaczmy, towarzyszyło zawsze poselstwu o zbawieniu. Jezus przyszedł głosić Królestwo Boże, a na tym skorzystać mogli wszyscy, którzy chcieli iść Jego śladem. Nie był żądny sensacji. Nie chciał, żeby rozgłaszały go duchy nieczyste. I, jak czytamy dalej, zapraszam, wybrał sobie grupę, która mogła mu w tym pomóc. Od 13 wersetu czytamy tak. Potem wszedł na górę. Nie wiemy, jaka to była góra, ale miało to o tyle ogromne znaczenie, że właśnie tam mogli spędzić, czy mógł spędzić czas sam w modlitwie albo z grupą tych swoich najbliższych przyjaciół. I przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I wyznaczył 12, których też nazwał apostołami, czyli posłanymi, ambasadorami, ci, którzy mieli nieść poselstwo Ewangelii w takim kształcie i w takiej treści, jaka wynikała właśnie z intencji nauczania Chrystusa, aby z Nim byli i aby ich posyłać do głoszenia oraz aby mieli władzę wypędzać demony, wypędzać duchy nieczyste. To nie duchy miały głosić Ewangelię, tylko właśnie ludzie, których On przeobraził, których On przemienił. Wyznaczył ich więc 12. Szymona, któremu nadał przydomek Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, Jana, brata Jakuba, tym nadał przydomek Boenerges, to znaczy synowie gromu. Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Halfeusza, Tadeusza, Szymona Kananejczyka i Judasza Iskariotę, który też go wydał. Wybrał 12. Kiedy spojrzymy na ten skład, to można sobie zadać pytanie, dlaczego akurat te osoby? Czy byli oni najlepszymi z najlepszych? Wiemy, że nie. Była to nawet, powiedziałbym, taka mieszanka wybuchowa. Zwróćmy uwagę. Z jednej strony Mateusz, celnik, urzędnik rzymski, który wspierał administrację rzymską w sferach finansowych. Zainteresowany był zarabianiem jak najwięcej na ludziach. Z drugiej strony mamy Szymona Kananejczyka, który inaczej nazywany jest też zelotą. Zeloci to była taka frakcja ludzi, opozycja, która przecież wszczynała walkę z Rzymianami, ale nie tylko z Rzymianami, także z tymi, którzy dopuszczali się, jak oni nazywali, kolaboracją, dopuszczali się kolaboracji z Rzymianami. Oni stają się jedną drużyną. Jeśli kiedyś, to może dla części męskiej, powiem, grałeś w piłkę, to najpierw wybierało się drużynę. Wcześniej była walka na tak zwane tip-topy, kto będzie pierwszy, bo każdy chciał mieć najlepszy skład. Dzisiaj ta sytuacja się nie zmieniła. Jezus wybrał taką drużynę, która może nie miała predyspozycji według kryteriów ludzkich, ale Jezus wiedział, co robi, bo ma moc zmienić każde życie, nawet tego zeloty, nawet tych ludzi, których nazywał synami gromu, tych nadzwyczaj pobudliwych, tych, którzy zawsze byli na przodzie, którzy więcej mieli do powiedzenia niż sam Jezus. Nawet tego urzędnika, który w zasadzie był ustawiony życiowo, materialnie, ale jak wiemy, nie do końca. Tego mógł dokonać i taki skład ludzki wybrał właśnie Jezus.
Jeśli mielibyśmy odnieść to przesłanie do nas, to zwróćmy uwagę na to, co tutaj czytamy. Wybrał tych, których sam chciał. Jezus bierze inicjatywę w swoje ręce. Ci ludzie poszli za nim, było to spore grono ludzi chodzących za nim. Jezus o nich myślał, Jezus o nich się modlił. Jezus wyszedł z inicjatywą znalezienia im miejsca w Kościele. I to jest dla nas pocieszające, ponieważ teraz trwa tak zwany rok łaski Pana. Czasy Ewangelii, czasy dobrej nowiny. To jest ten rok łaski Pana. Jeżeli zbliżysz się do Boga, On zbliży się do ciebie. Niechybnie. Jeżeli ty się zbliżysz, przyjdzie ten moment tak jak w życiu uczniów, że On przejmie inicjatywę i do czegoś w swoim Kościele powoła ciebie. Pozostań otwarty. Słowo Boże mówi, jeśli ktoś siebie zachowa czystym od rzeczy pospolitych, będzie narzędziem do celów zaszczytnych. Może to jest czas, że masz się wstrzymać od pospolitości, czekać na Jego inicjatywę, na Jego wezwanie. To, co przed chwilą usłyszeliśmy o tych uczniach, o tej mieszance wybuchowej, pokazuje nam też, że Kościół może być miejscem ludzi najgorszych z możliwych. Może całej patologii. Ostatecznie czytamy, że nie potrzebują zdrowi lekarza. Szpitale nie są pełne zdrowych ludzi. Odwrotnie, szpitale są pełne chorych. Może i wspólnota jest wspólnotą ludzi chorych, ale ona jest wspólnotą ludzi leczonych. Ci ludzie, ci apostołowie, ta mieszanka wybuchowa, ci ludzie obrócili ówczesny świat do góry nogami, głosząc Ewangelię. Tak samo i dzisiaj jest. Nie musisz być osobą doskonałą i zdrową. Ważne, byś oddał się w ręce Jezusa. On cię uzdrowi. On zrobi z tobą to, co należy. Da ci wspaniałe życie. Spróbuj, poczekaj. Zachowaj się od rzeczy pospolitych. Będziesz narzędziem do celów zaszczytnych. Następny fragment pokazuje przykład ludzi, którzy nie chcieli z tego skorzystać. Nie chcieli z tego skorzystać. Uwaga. Chodzi o grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Następnie udał się do domu, bo Jezus w Kafarnaum miał dom, który wynajmował, może który posiadał, może który współużytkował. I znów zszedł się tłum, także nawet nie zdołali zjeść chleba. Określenie chleb oznacza w ogóle posiłek w myśli hebrajskiej. Więc oni nie mieli czasu zjeść. Tak byli przepracowani. A gdy jego bliscy o tym usłyszeli, wyszli, aby go zabrać. Rodzina. Zaczęto bowiem mówić, że odszedł od zmysłów. A znawcy prawa, którzy przybyli z Jerozolimy, utrzymywali, że ma Belzebula. W naszych przepisach jest to wyjaśnione. To słowo Belzebul znaczy najwyższy Baal, czyli najwyższy Pan. Do dziś w języku hebrajskim mąż nazywa się Baal. Ten właśnie najwyższy Pan, Belzebul, był tym określeniem bóstwa. Ale Hebrajczycy chcieli to przeinaczyć i nazywali go Belzebubem, to znaczy panem much. Więc ci przybysze z Jerozolimy, znawcy prawa, chcieli ośmieszyć Jezusa i utrzymywali, że ma Belzebula i wypędza demony za sprawą władcy demonów. Wtedy przywołał ich do siebie i zaczął do nich mówić w przypowieściach. Jak może szatan wypędzać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, to królestwo takie nie zdoła się ostać. Jeśli jakiś dom jest wewnętrznie podzielony, to taki dom nie zdoła się ostać. Jeśli zatem szatan powstaje przeciwko samemu sobie i jest podzielony, nie zdoła się ostać, lecz ma przed sobą koniec. Nikt przecież nie może wejść do domu mocarza i ograbić jego sprzętów, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza, by dopiero wtedy splądrować jego dom. Oświadczam wam, wszystkie grzechy będą synom ludzkim odpuszczone, nawet bluźnierstwa, ilekroć by zbluźnili. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie ma przebaczenia na wieki, lecz ciąży na nim grzech wieczny. Utrzymywali bowiem, że ma ducha nieczystego.
Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, czy też grzech przeciwko Duchowi Świętemu, wiemy, że podnoszony jest wielokrotnie w naszych też rozmowach. Jak to rozumieć? Czym to jest? Przypis jest dokładnym wyjaśnieniem tego. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, jak to w rzeczywistości może wyglądać. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest to uparte, ciągłe, świadome zaprzeczanie Jego autentycznego działania. Zaprzeczanie tego, że Duch Święty jest trzecią osobą Boga. Jest to obrażanie Go i ciągłe Go omijanie. Grzech, wiemy, że jest minięciem się z celem. Jeśli ja odrzucam Ducha Świętego, to tym samym odrzucam możliwość pomocy Jego dla mnie. To tak troszkę jak z chorym człowiekiem, dla którego jest lekarstwo na tę chorobę. O 100% gwarancji wyleczenia. A ten człowiek obraził się na lekarzy i lekarstwa. To czy może być wyleczony?
No tak.
Nie, bo sam z tego lekarstwa nie skorzysta. Do lekarza nie pójdzie. Podobnie jest właśnie z bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Jeśli ktoś nie pozwoli Duchowi Świętemu na zmianę swojego życia, na przeobrażenie, na zbawienie, tym samym zbawionym nie będzie. Czy osoba nawrócona, nowonarodzona, może bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu? Jeśli jestem pod działaniem Ducha Świętego i to On kieruje moim życiem, to do tego nie może dojść, bo przecież przyznaję się do tego, że Duch Święty zbawia, że Duch Święty działa, że Duch Święty jest obecny w moim życiu, także i tutaj. Działanie Ducha Świętego jest podstawą istnienia, funkcjonowania i życia nowego człowieka, czyli chrześcijanina. Przejdźmy do fragmentu, który mówi o prawdziwej rodzinie. Tymczasem przyszła jego matka oraz jego bracia. Zatrzymali się na zewnątrz i posłali do niego, aby go przywołać. Wokół niego natomiast siedział tłum. Donieśli mu zatem: oto twoja matka, twoi bracia i twoje siostry stoją na zewnątrz i szukają cię. Wiemy, że rodzina, do której doszła informacja, że Jezus naucza, że coraz więcej ma wrogów w kręgu tych, którzy kierowali synagogą, starali się go odciągnąć, wręcz chcieli, aby przyszedł po rozum do głowy, mówiąc już tak potocznie. Ale tutaj autentycznie jest mowa o rodzinie, o braciach i o siostrach. Nie ma tu mowy o kuzynach. Jezus miał rodzeństwo. Wiemy, że miał co najmniej 4 braci, co najmniej dwie siostry. Był być może najstarszym z nich. Co do wieku tych dzieci nie jesteśmy pewni, ponieważ Józef mógł być wdowcem, kiedy brał Marię za żonę. Ale Jezus był częścią tej rodziny. Przez 30 lat funkcjonował w niej. W pewnym momencie wziął odpowiedzialność nawet na siebie za jej funkcjonowanie. Przejął rzemiosło po Józefie. A więc tutaj mamy informację o prawdziwej, autentycznej rodzinie w wymiarze ziemskim. Wtedy im odpowiedział:
kto jest moją matką i moimi braćmi? Po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i powiedział: oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem pełni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką.
I właśnie to ostatnie słowa Jezusa niosą tyle zachęty dla nas. Jeżeli jesteś osobą, która słucha słów Jezusa z wiarą, masz szansę stać się Jego bratem. To nie dlatego, że czynność słuchania czyni nas bratem czy siostrą Jezusa, ale to dlatego, że Jezus głosi takie prawdy, które nas odradzają, które sprawiają, że przez to odrodzenie stajemy się częścią Bożej rodziny. I oto właśnie jest przepiękne zakończenie rozdziału. Słuchaj z wiarą. Pozwól Ewangelii, by przemieniła twoje życie, tak byś mógł powiedzieć o Jezusie Chrystusie: to mój brat. Tak by On o tobie mógł powiedzieć: to mój brat, to moja siostra. Módlmy się, powstańmy.